Witam serdecznie w podcaście Z ulicy na salony. Historia polskiego plakatu. Bartłomiej Kozłowski.
Artur Szczerbowski.
Dzisiejszy odcinek będzie z udziałem gościa, którym jest artystka młodego pokolenia Joanna Ambros. Twórca multidyscyplinarny, autorka książek, projektantka graficzna, specjalizująca się w tworzeniu publikacji, plakatów i ilustracji, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, aktualnie doktoryzuje się na macierzystej uczelni.
Witamy się, Jasiu.
Cześć, chłopaki.
Cześć.
Bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś czas i zgodziłaś się na spotkanie z nami.
No, mi jest bardzo miło właśnie Was słyszeć.
Cudownie.
W tym czasie izolacji.
Nam również jest bardzo miło. Przejdźmy zatem do pytań, które przygotowaliśmy specjalnie na tą okazję. Pierwsze pytanie może się wydawać nieco banalne, no ale cóż, zaryzykuję.
Tak, złamiemy troszkę sztampę.
Tak.
Później.
Co spowodowało, że wybrałaś Akademię Sztuk Pięknych i zostałaś artystką?
Jak to się stało? No, u mnie to była taka rzecz dosyć naturalna, bo od 12 roku życia uczęszczałam do częstochowskiego plastyka, czyli zanim poszłam na akademię jeszcze 6 lat, kształciłam się w kierunku sztuki. Mhm. Czemu to się stało? Po prostu od zawsze chciałam to robić, nie widziałam innej drogi dla siebie. No to to było całkiem łatwe. I nie, czy zostałam artystką? Zostałam projektantką, artystką.
W naszym odczuciu chociaż jesteś artystką, to
nie zapraszam. Pełnowartościową.
Tak, okay.
A jeżeli ktoś się będzie kłócił, to sobie z nim porozmawiamy.
Tak właśnie.
No
tak.
Bo w takim żargonie akademijnym nie można samemu siebie nazwać artystą, bo to jest fopa. Mówi się, że jest się twórcą. Ach, no ale to miłe.
Dobrze.
Ktoś może mówić, ja nie mogę.
Tak, a powiedz mi może, czy jakieś tradycje rodzinne miałaś w rodzinie, znaczy czy miałaś jakieś tradycje związane z sztuką w rodzinie?
Moja mama zdawała na Krakowską Akademię, ale ostatecznie jej losy tak się potoczyły, że poszła na chemię. Dwie zupełnie inne rzeczy.
Zdecydowanie inne.
Moja siostra, która jest ode mnie 6 lat starsza, była w plastyku i poszła też do szkoły artystycznej na studia, ale w Częstochowie. No ale jeżeli chodzi o moją rodzinę, to chyba jako pierwsza studiuje na Akademii Sztuk Pięknych.
Okej. Okay. No,
czyli taki poważny krok. Padła nam Częstochowa, z której się wywodzisz. Tam chodziłaś do szkoły plastycznej, jak wspomniałaś. Tamtejszej zapoczarni pomogłaś też z promocją i chcieliśmy się Ciebie zapytać, czy czujesz się lokalną patriotką?
Tak, bardzo kocham moje rodzinne miasto, jestem z nim związana i uwielbiam tam wracać. Właśnie cykl Historia Częstochowskiej Zapoczarni, czyli 5 plakatów inspirowanych etykietami zapoczarnymi, jakoś rozpoczął moją, można powiedzieć, przygodę z większymi projektami dla Częstochowy, które ją promują też poza granicami miasta.
Bo to też warto polecić naszym słuchaczom serię tych plakatów, informacje, w ogóle odwiedziny zapoczarni.
Tak, odwiedziny, bo to jest zapoczarnia, która była otwarta w 1920 roku i dalej są maszyny z tego czasu, mniej dostępne po prostu do obejrzenia, ale można je dotknąć. Trzeba to zrobić jak najszybciej, no bo wiadomo, niepewne są losy takich zabytków. Ale to otwarło w jakiś sposób drogę projektowania dla Częstochowy, ponieważ teraz co rok robię jakiś większy projekt dla mojego miasta. Później zrobiłam razem z Julitą Paprotną, która była redaktorką i pomysłodawczynią projektu Nasze Miasto Częstochowa, czyli książki, która uwiecznia historię Częstochowian związane z tym, co widzą za oknem. Co bardzo ciekawe, to było robione przed pandemią, a bardzo jest pandemijne właśnie te widoki za okna. I teraz robiłam całkiem sporą akcję Częstochowa na plakacie, która przedstawiała takie obiekty sztuki i architektury, które są na mieście w plenerze, ale są często nawet nienazwane. Ludzie nie wiedzą, jak się nazywają, mijają je na co dzień, na przykład rzeźby powstałe w latach 60. Są z nimi związani właśnie, bo umawiali się koło nich na randki, spotykają się pod nimi, ale nie wiedzą, czym są. Pomyślałam, że warto by było uświadomić ludzi, że to też jest sztuka, że warto zapamiętać to i warto się tym chwalić. Co więcej, te rzeczy, tak jak mówiłam, nie zamykają się tylko w Częstochowie, jeżeli chodzi o projekty, no bo są dostrzegane no po prostu na arenie polskiej, bo i historia częstochowskiej zapouczarni i książka Nasze Miasto Częstochowa zostały docenione przez rocznik publikacji drukowanych Print Control, a plakaty zapouczarni były też wystawiane na Międzynarodowym Biennale w Lublinie w 2017? No tak, 2017.
Czyli mamy Częstochowa w Lublinie.
Częstochowa w Lublinie.
Nam się schowała.
Dobrze, ja bym chciał teraz rozwinąć troszeczkę wątek twojej edukacji. Jak wspominasz kolejne lata studiów na Akademii Sztuk Pięknych, co było twoją mocną, a co słabą stroną?
I o ile jakieś były, bo to też o ile może się okazać, że jednak nie ma.
Tak. I jak trafiłaś do pracowni 207?
Ojejku, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Ja na Akademii już teraz studiuję 8 rok, bo teraz się doktoryzuję.
O. Dłuższa chwila.
To jest długa chwila.
Ale no bez powtarzania, to warto podkreślić.
Bez powtarzania, tak. No ja kocham naszą Akademię, to jest to miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze. Mogłam się tam rozwinąć i nikt mi nie przeszkadzał w tym, co chciałam robić, tylko raczej wszyscy mnie wspierali. I tak jak ja mówię o edukacji w naszej katolickiej Akademii, to nasi wykładowcy po prostu wyciągają ze studenta to, co jest najlepsze. Nie jest mu narzucane nic odgórnie, nie mamy robić czegoś w konkretnym stylu, mamy rozwinąć siebie w najlepszym tego słowa znaczeniu, dlatego akademia to, nasza akademia to jest naprawdę coś godnego polecenia. Moje mocne strony z edukacją, no to no, jak przyjął dokładnie twoje pytanie, co było moją mocną stroną, tak?
Tak, jakie były twoje mocne, a jakie słabe strony?
Słabe. No, tak. Ja w moją edukację byłam bardzo zaangażowana. Do wszystkiego podchodziłam z wielkim entuzjazmem i wszystkiego chciałam się nauczyć jak najlepiej i jak najszybciej. I jak najwięcej zrobić, jak najwięcej skorzystać. A najsłabszą to było głupie obniżenie sobie średniej, bo jak z większości rzeczy praktycznych miałam wyróżnienia, tak...
Teoretyczne.
Tak właśnie i patrząc na to, co robię teraz, bo teraz 50% zajmuje mi właśnie studiowanie projektowania i sztuki, badanie tego wszystkiego, tak wtedy no nie byłam tak bardzo zaangażowana w uczenie się na pamięć rzeczy związanych z teorią i mimo, że byłam na wszystkich wykładach, to później z nich dostawałam trójkę albo czwórkę, no bo przyświecały mi inne rzeczy, musiałam jak najwięcej robić praktyki, a nie tam zapamiętywaniem czegoś.
Pewne priorytety. No. Się.
Ale też efektem tego jest pewnie to, że tak prężnie funkcjonujesz. Aktualnie.
Może to też jest jakiś rodzaj tego, że ja muszę, że ja potrzebuję robić, że jak się nic nie dzieje, to jestem chora. Ale to pewnie też te mocne strony wychodziły z tego, że ja mam dużą potrzebę tworzenia.
Okej, okay, a właśnie, bo myślę, że w tym momencie moglibyśmy śmiało przejść do kolejnego pytania, a mianowicie o twój styl, bo naszym zdaniem, myślę, że Bartek się zgodzi, twój styl jest bardzo charakterystyczny. Widoczne są podziały geometryczne, z niezwykłą gracją operujesz płaskimi aplami. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak on się ukształtował u ciebie, z czego to wynikało, czy jakieś inspiracje masz?
Bardzo, bardzo miło słyszeć, jeżeli mówicie, że ten styl istnieje, bo ja za każdym razem, jak robię nową pracę, to wydaje mi się, że ja wymyślam wszystko od początku. Ale jeżeli chodzi o Apple i właśnie te plamy koloru, to jak sobie przypomniałam początek właśnie takiej drogi związanej ze sztuką, to wywodzi się to z tego, że jak w liceum i w gimnazjum i liceum rysowaliśmy, to mój nauczyciel malarstwa, Cezary Stojek, zawsze mnie zachęcał, żebym rysowała to, co jest z tyłu, to tło, to wszystko. Mnie to zupełnie nie interesowało, to była dla mnie strata czasu. Bo mnie interesowało to, co jest na pierwszym planie, symbol, forma tego, jak można to pokazać, jak można powiedzieć skrót ręki, jak można to zrobić, pokazać w jakiś ciekawy sposób, a te rzeczy obok, no już mniej i wydaje mi się, że to to jest rozwinięcie tego, tej niepokorności gimnazjalisty no, w dalszą sztukę, którą robię. W ogóle, jeżeli chodzi o formę, o to, jak kształty ze sobą w jakiś sposób wchodzą w reakcję, jak kolor ze sobą wibruje, to jest dla mnie najciekawsze. A najbardziej interesuje mnie to, ile w takim prostej formie można zawrzeć informacji i ile osoba, która odbiera, patrząc na tą prostą formę, potrafi sobie sama dopowiedzieć, bo tak naprawdę w tych prostokątach, kwadratach, tych plamach bez kontekstu nie można by nic zobaczyć, a jak podchodzimy do tego przez nasze doświadczenia, to nagle okazuje się, że to dostaje zupełnie nowych znaczeń.
Czyli taka synteza bardzo projektowa towarzyszyła ci już od samego początku w gruncie rzeczy.
Ładnie to brzmi, dla mnie to było lenistwo, ale tak. No.
Więc uznajmy, że to było przemyślane i zamierzone.
No przecież z braku czasu i z lenistwa powstają największe wynalazki.
Oczywiście.
Tak działa ludzkość.
Tak, to prawda. Historia to potwierdza.
W jednym z wywiadów powiedziałaś i właśnie przewinęło się to już w naszej rozmowie, że wybrałaś ASP ze względu na otwarte myślenie. Wspominasz też, że lubisz trudne i dziwne tematy. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy to jest jakaś forma naprawiania świata, może ukojenia emocji?
Tak, mam zapędy do naprawiania świata. I nie wiem, czy mi się to udaje, ale na pewno sprawia mi to przyjemność. Czy w ogóle głoszenie takich prawd, które potrafią ludziom uprościć życie, bo im mamy prostsze życie, tym więcej możemy się lenić, jest satysfakcjonujące. Też przez rok studiowałam na wzornictwie równocześnie z projektowaniem graficznym, właśnie żeby znajdować nowe przestrzenie do upraszczania życia. A jeżeli chodzi o tematy trudne i dziwne, to wydaje mi się, że te tematy, które ja wtedy uważałam za trudne i dziwne, z biegiem lat już są coraz bardziej codzienne, no bo ja w sumie od początku takiej świadomej już, w miarę świadomej drogi poruszałam tematy śmierci, jakiegoś wyobcowania, oceniania siebie. Były ważne, dalej są ważne i w jakiś sposób pomagają się z czymś oswoić. A czy to jest autoterapeutyczne? W pewnym momencie stało się, bo okazało się, że tworzenie w formie pamiętnika jest czymś nie tylko ciekawym dla mnie i autoanalizującym, ale też ciekawym dla moich odbiorców, bo osoby, które na przykład śledzą mnie już w internecie, no przynajmniej od 10 lat, nawet więcej, bo bloga założyłam jeszcze wcześniej, widzą zależności między tymi rzeczami, które robiłam teraz i robiłam wcześniej, albo z tym, co pokazuję na Instastory. No to jest takie wchodzenie w grę z moim odbiorcą.
No bo wydaje mi się, że to jest też taka myśl właśnie pracy nad sobą poprzez pracę twórczą, która została zaszczepiona w pracowni 207.
Tak, tak, tak. No w ogóle wydaje mi się, że jeżeli ludzie tworzą, nie dając nam swojego pierwiastka, to zaczyna być praca bardzo... no miałka. Czy ja wiem, że w projektowaniu, w niektórych teoriach projektowania chodzi o to, żeby wyzbyć się siebie i zaprojektować idealną rzecz dla swojego odbiorcy i to też jest nauka, która jako wariant była nam przekazywana na studiach. I zależy, co kto wybierze, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie robić rzeczy takie, można powiedzieć, utylitarne, to jest okej, okay. Ale jeżeli ktoś ma taką iskrę, że chce w swoim projektowaniu przekazywać coś jeszcze, przekazywać siebie, to ma do tego nie dość, że prawo, to jeszcze właśnie może zbudować na tym coś nowego, coś niepowtarzalnego. A w 207, tak, w 207 mieliśmy bardzo dużo swobody i właśnie zawsze byliśmy namawiani do tego, żebyśmy pokazywali siebie. W ogóle moglibyśmy więcej porozmawiać o pracowni.
Tak, tak. Dlatego ja tutaj chciałbym skorzystać z okazji, jak jesteśmy przy temacie pracowni 207. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich członków.
Naturalnie.
Serdecznie.
To może powiemy, o co chodzi, bo ja nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi z pracownią 207.
To może Jasiu powiedz.
Oczywiście.
Bo jesteś z nią związana po dziś dzień, także bardzo proszę.
Chociaż tutaj budowanie napięcia.
Z każdym kolejnym odcinkiem budujemy ten obraz sukcesywnie.
Tak, tak.
Tak? No dobrze, no tak, to prawda. Ale jeżeli ktoś będzie słuchał dopiero tego, no to już można
oczywiście to
opowiedzieć.
To prosimy, to tak. Opowiedz.
No dlaczego nie? Twoje opowiedzie. No dobra. Pracownia Plakatu 207 to jest nasza pracownia na Akademii Sztuk Pięknych, którą prowadzi profesor Roman Kalarus, bardzo znana postać na arenie plakatu, nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej. W pracowni również uczy pani doktor habilitowana Monika Starowicz i Filip Ciślak. To jest miejsce niepowtarzalne. Jeżeli jak się wchodzi do pracowni, od razu czuć świeżo zaparzoną kawę i jest proponowana każdemu wchodzącemu, czy może by się nie napił. Profesor zawsze w tym momencie formułuje zdanie: napiłabyś się kawy, duszko? Co jest bardzo charakterystyczne. No i z tego miejsca wywodzi się sporo takich znanych nazwisk na naszej arenie plakatowej.
Przejdźmy do kolejnego pytania. Na twojej stronie internetowej www.joannaambros.pl spotkałem się z informacją, że zajmujesz się, uwaga, totalnym tworzeniem książki. Brzmi to niebywale intrygująco. Zdradź nam, na czym polega ten proces, Jasiu.
To jest coś, co chyba robię od zawsze i też teraz piszę o tym doktorat. Więc tworzenie książki w sensie totalnym to jest obranie sobie książki za medium, w którym wyrażamy się na każdym poziomie, nie tylko jako artyści wizualni, nie tylko jeżeli chodzi o formę, czy ilustrację, czy skład tekstu, ale również piszemy do niej sami tekst. Wymyślamy temat, wykonujemy badania i w ten sposób książka, która najczęściej jest wynikiem pracy wielu osób. O tym się nie myśli, bo jak kupujemy książkę, to kupujemy książkę pisarza. A tak naprawdę pracuje przy tym i korektor, i redaktor, i osoba właśnie składająca tekst, osoba, która zajmuje się taką wizualną, ilustracją i tak dalej, cały sztab osób. A mnie interesuje ta książka, która jest zrobiona przez jedną osobę od początku do końca. Jeszcze najlepiej, żeby została ręcznie zszyta i jedyną rzeczą zewnętrzną był druk, chociaż są również książki, które są drukowane przez artystów. To jest coś bardzo angażującego, bardzo pracochłonnego, ale wydaje mi się też, że bardzo satysfakcjonującego, bo kiedy artysta już wykona sam książkę w sensie totalnym, to jest dzieło. Ja przynajmniej moje książki postrzegam tak, że to jest miejsce, w którym mieszczę się ja cała, ale wchodzi w to również mój odbiorca, który wkłada w nią własną historię, bo interpretuje je właśnie przez swoje emocje i przez to, co przeżył.
Rozumiem, to bardzo ciekawe. Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Jesteś autorką książki Cięcie włosy ludu polskiego, wydaną przez wydawnictwo Bosch. Jest to oryginalna, ciekawa pozycja literacka, pięknie ilustrowana, odwołująca się do przesądów, wierzeń oraz aspektów społecznych dotyczących włosów w kulturze polskiej. Napisana na podstawie ksiąg z XIX i XX wieku. Co Cię zainspirowało do realizacji tego projektu?
To jest moja praca licencjacka. Mm-hmm. Mnie pierwszą rzeczą, którą chciałam przekazać w tej książce, ale w końcu to ewoluowało, były choroby związane z włosami. Najbardziej mnie interesowało to, że to, jak wygląda nasza fryzura, nasz poziom obłosienia albo brak tych włosów, wpływa mocno na ocenę nas jako osoby. I okazało się, że to w ogóle nie jest jakaś nowa obserwacja, że od samego początku ludzie byli podporządkowani pod to, jak oczywiście jak wyglądają, ale o to, pod to, jak wyglądają ich włosy. I to nie tylko w Polsce, bo książka mówi o rzeczach związanych z Polską i polską wsią, ale już w innych kulturach było tak, że osoba, która miała całkowicie ogoloną głowę, była tak jakby wykastrowana, bo tak byli goleni na przykład mnisi, a jeżeli ktoś był bardzo obłosiony, to był bardzo seksualny i też często na barbarzyńców. Mówię na nich barbarzyńcy, bo barbarzyńcy byli bardzo
czyli,
bardzo
czyli taki a la współczesny macho można porównać.
Tak. No, okay. ten może już nie współczesny, bo teraz w ogóle ciężko powiedzieć, co i kto jest macho i jak wygląda macho.
Taki macho lat 60. Aha, okej.
Okay. Taki właśnie stary James Bond.
Rozumiem.
Ale teraz ja tak naprawdę mamy tak elastyczną kulturę, jeżeli chodzi o bycie pociągającym, że nie wiem, co teraz można nazwać macho. A wy wiecie?
Machu Picchu tylko.
Machu Picchu.
Machu Picchu,
no. Kontynuując, tak. Zadajcie kolejne pytanie.
To znaczy, Joasiu, ja tu chciałem jeszcze polecić tą książkę, bo ja osobiście ją przeczytałem i uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawa i godna polecenia. Z tego, co się orientuję, jest dostępna w księgarniach, prawda?
Tak, jest dostępna. O niej coś powiem. Ta książka, ona wiedzie nas od samego urodzenia człowieka po śmierć, bo w Polsce każdy z tych etapów był w jakiś sposób właśnie stygmatyzowany, można powiedzieć nawet, przez włosy, bo maleńkim dzieciom do momentu, aż samodzielnie nie artykułowały swoich potrzeb, nie potrafił samodzielnie chodzić i na przykład samodzielnie jeść, nie myło się w ogóle głowy i z tej niemytej głowy powstawała ciemieniucha. Ciemieniucha to jest zlepek włosów, brudu i łoju. I dopiero kiedy dziecko właśnie już było na tyle odchowane, że miało robić te wszystkie rzeczy, które wspomniałam wcześniej, ojciec zrywał tą ciemniuchę i dziecko było przyjmowane jako to, które już nie umrze. Później były znane postrzyżyny, które są bardziej znane, to mniej więcej 7-14 rok życia. Tylko że to nam się utarło w głowach, że to jest tylko u chłopców są postrzyżenia nakładanie imienia, nadawanie imienia, a to było i u dziewcząt, i u chłopców. I wtedy były mniej więcej określane role, jakie będą robili w gospodarstwie. Potem obrzędy związane ze ślubem, ścinanie włosów słosom kobietom, które właśnie wyszły za mąż, i później smarowanie ich niedźwiedzim sadłem. Brzmi wspaniale, wiem.
Nie chcieliśmy o tym mówić, ale faktycznie brzmi dobrze.
Ja bardzo lubię o tym mówić. Wtedy nagle wszystkim się przypomina, że coś słuchają. Nie będę mówiła o wszystkim. Ja jeszcze bym najchętniej opowiedziała wszystko o kołtunie, ale powiem coś, co jest akurat teraz całkiem w temacie tym, co się dzieje w Polsce. Mm-hmm. Na przykład, kiedy kobieta została przyłapana, ale musiała zostać przyłapana na gorącym uczynku podczas nierządu, były jej włosy ścinane publicznie, a to była największa hańba. I tych włosów nie mogła już nigdy zapuścić, chyba że wyszła za mąż. A te kobiety przeważnie nie wychodziły za mąż, bo były tak bardzo napiętnowane, no chyba że były bardzo bogate albo bardzo piękne.
Generalnie to bardzo przykre.
Tak. To jest okropne. Okay. Ale tak właśnie było.
Dobrze, dziękuję ci. I polecamy wszystkim książkę Cięcie włosy ludu polskiego.
Tak, to co powiedziałaś uznajmy za taki trailer do tej książki. Działasz na wielu płaszczyznach sztuki, stworzyłaś wiele książek, w ich tworzeniu też jesteś całkowicie samodzielna, bo znasz dokładnie cały proces. Czy jest coś w projektowaniu, co cię razi? Jakiś błąd, na który szczególnie zwracasz uwagę, który bardziej niż inne cię drażni?
Ja w ogóle zawsze staram się być bardzo akceptująca i próbować zrozumieć to, co ktoś miał na myśli i dlaczego coś ktoś coś zrobił. Też tak podchodzę do moich studentów. Ale jest coś, czego moim zdaniem, no, jest coś, co ciężko wybaczyć i jest to, często się składa, widzi przy składzie katalogu, kiedy zdanie ma ogromne przestrzenie międzywyrazowe z tego powodu, że ktoś po prostu nie wiedział, jak ten skład zrobić i zostawił takie coś okropnego, czego nie da się czytać. Jeszcze czymś okropnym jest bardzo, bardzo mała interlinia, no ale może, która utrudnia po prostu płynne czytanie, może niektórzy mają taką konwencję, ale te wielkie, wielkie przestrzenie międzywyrazowe są okropne i wtedy od razu widać, czy ktoś kiedykolwiek przeczytał jakąś książkę o typografii, czy nie.
Czyli czy się przygotował do danej pracy, czy po prostu...
Ja myślałem, że jeszcze powiesz o wiszących spójnikach.
Aha. No, wiszące spójniki to klasyk, no nie wszyscy to o tym mówią.
I jeszcze Comic Sans przychodzi mi do głowy.
Ale Comic Sans jest uroczy. On już niedługo będzie kultowy.
Ja myślę, że już jest.
Dobrze, wróćmy teraz do tematu plakatów. Na początku obecnego stulecia, jak wiadomo, plakat przeżywał kryzys. Jak wygląda twoim zdaniem obecna kondycja plakatu w Polsce?
No, plakat stał się modny. Nawet teraz, właśnie dzisiaj, rozpoczęły się targi plakatu, które w jakiś sposób bardzo pomogły plakatowi, żeby znowu wrócił do świadomości ludzi. Chociaż teraz plakat jest zupełnie inny niż w tych latach 70., bo bardziej pełni funkcję dekoracyjną, coś, co kupujemy do domu, żeby nam pięknie wyglądało i często w sumie to nie jest plakat, tylko to jest ilustracja w dużym formacie. No i w sumie, no, to, dlaczego tak się stało? Teraz ludzie przestali mieć potrzebę na takie specjalnie zaprojektowane plakaty. To teraz zamawiają instytucje kulturalne, a inni przedsiębiorcy ratują się taką nową formą, można powiedzieć, plakatu, którą jest top w wydarzeniach na fejsie. To też jest moim zdaniem jakaś pochodna tej sztuki, która jest teraz najbardziej popularna i ma wielu odbiorców, no bo jak coś się dzieje na Facebooku, to zawsze to widzi co najmniej 1000 osób.
Taka prawda.
No tak, no moment to jest, nawet na Facebooku zamieszcza się posty na ścianie, jak niegdyś plakaty.
Dokładnie.
Na murach.
Dokładnie.
Więc tu jest pewien...
Jest konstans. Tak,
wspólny wątek.
Ewolucja, no.
No dobrze, to powiedz nam, czym według ciebie powinien charakteryzować się dobry plakat?
To jest jedno z tych trudnych pytań.
No dlatego je zadajemy.
Nie może być, Jasiu, ciągle łatwo.
Sugeruję, że zadajecie mi łatwe pytania. Nie sądzę. Dobry plakat, no ile osób, tyle opinii. Według mnie plakat powinien w ciągu jednej sekundy zostać zapamiętany. Powinien dobrze przekazywać to, co ma przekazać. Ale kiedy spojrzymy na niego drugi raz, powinien wejść z nami w jakąś intelektualną grę. Chodzi mi o to, że kiedy widzimy coś raz, plakat, powinien już zapaść nam w pamięć, a za drugim razem, jak go zobaczymy, powinniśmy zobaczyć w nim coś nowego.
Okej.
Myślę, że jesteśmy w stanie się z tym zgodzić.
Oczywiście. Bardzo dobra definicja. Bo jak jesteśmy przy plakacie, to plakat jest sztuką syntezy, ilustracja sztuką narracji. Są to twoje główne pola działania. Czym różnią się te dyscypliny, a jakie mają cechy wspólne?
Tak naprawdę ja się nie czuję jakoś specjalnie ilustratorką. Wiem, że jestem tak nazywana, bo moje prace są w książkach albo w gazetach. No to wtedy jest najłatwiej szufladkować. No właśnie tym, co powiedziałeś. Ilustracja jest narracyjna albo interpretuje tekst, a plakat przekazuje jakiś symbol, jakąś ideę. I według mnie to, co ja robię, to właśnie jest raczej przekazywanie symbolu i idei, bo na przykład jak ilustrowałam przewodnik po Katowicach, pokazałam katowicką modernę, no to nie ma tam narracji. tam jest symbol każdego z tych budynków, który uznałam za najciekawszy. Który
można to prawda, pokazać. To prawda. Ja znam osobiście ten informator.
No dobrze, to skoro tak, skoro mówimy o narracji, o symbolu. W jednym z wywiadów mówisz, że dołączyłaś do projektu Sexed z ciekawości. Sądzisz, że należy właśnie tematami pokrewnymi, właśnie związanymi z seksualnością, nierównościami, feminizmem i tak dalej, po prostu starać się zainteresować ludzi? Czy to jest najlepsza droga?
Znaczy, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o seks, no to większość z nas się nim interesuje.
Na pewno, przynajmniej do czasu.
No przez dużą część naszego życia. No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, no to ludzi trzeba zainteresować tym, żeby robili te rzeczy mądrze i nie robili sobie wzajemnie krzywdy. I o to chodziło w seksie, żeby właśnie przypomnieć o tym, że w edukacji seksualnej chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co robimy, a nie robili sobie nawzajem jaziu. Jeżeli chodzi o feminizm, no wydaje mi się, że każdy powinien być feministą, bo to nie jest tylko sprawa kobiet, tylko każdy chciałby, żeby jego żona, mama czy siostra była wolna i mogła robić to, co chce, bo dla mnie feminizm chodzi o to, żeby wszyscy mogli robić to, co chcą, i kobiety, i mężczyźni, a jakieś stereotypy, żeby nas nie ograniczały.
Ja się pod tym podpisuję.
Ja też, obiema rękami. Jeśli się nauczę nogami, to też.
No, to mamy już 3 głosy, możemy tak zawojować świat.
No. Zawojujemy.
Ja myślę, że to jest kwestia czasu po prostu. No.
Tak, a właśnie jak jesteśmy tutaj przy tego typu akcjach, czy mogłabyś powiedzieć, Jasiu, coś na temat plakatu i samej akcji in vitro, bo wiem, że byłaś w nią też dość mocno zaangażowana.
No to tak, już wprowadzam w temat. Jeżeli chodzi o plakat in vitro, to Częstochowa była pierwszym miastem w Polsce, która... Częstochowa, podkreślam.
Tak.
Była pierwszym miastem w Polsce, która finansowała in vitro.
O, to jest takie troszeczkę paradoksalne, bowiem Częstochowa jest miastem świętej wieży, a in vitro...
Ja właśnie pracuję na to, żeby nie tylko o tym się myślało, bo u nas już trzecią kadencję rządzi lewica. To nie wszyscy wiedzą. No i dlatego właśnie to in vitro było finansowane. No i ten plakat początkowo był zrobiony na zajęcia z plakatu profesora Kalarusa. To chyba był pierwszy albo drugi temat,
który tam
zrealizowałam. Sprawiło mi to masę przyjemności. Ja nie pamiętam, co to był za temat. Ty, Artur, pewnie też go robiłeś. To chodziło o to, co... otacza nas koło mnie, coś, co jest koło mnie, co jest blisko mnie i coś, no, coś takiego.
Tak, faktycznie, my mieliśmy serię takich plakatów związanych jakby z naszym środowiskiem. Zaczynało się od kraju i była gradacja.
Dokładnie.
Potem było województwo, miasto, ulica i jakiś konkretny punkt.
Chyba. No właśnie.
I to właśnie tu znowu można wrócić do tej kwestii wolności myślenia, bo można było ten temat potraktować na wszystkie możliwe sposoby. Nie było żadnych ograniczeń.
Ja akurat to miałam rok wcześniej i u nas to była seria 3 plakatów. No i no, ja kocham Częstochowę, więc zrobiłam coś dla Częstochowy. No jak inaczej? 2 plakaty inne były o czymś innym, ale ten jeden był o Częstochowie. No i ja po prostu zadzwoniłam do urzędu i zapytałam się, ile już tych dzieci jest i że w ogóle bardzo fajnie, że to jest i że ja zrobię plakat. No w ogóle jak jeszcze byłam na studiach, teraz troszkę mi to już przeszło, ale jak coś miałam zrobić na studiach, to ja nigdy nie chciałam, żeby to było coś robione po prostu na studiach. Ja chciałam, żeby to wyszło, bo ja w ogóle... Ja strasznie nie lubię robić czegoś bez sensu. Jak cokolwiek robię, to po prostu ma być po coś. No tak samo było z tymi plakatami, więc zadzwoniłam do urzędu, powiedziałam, że będę robiła plakat, ile tam, coś tam. No i to było fajne, bo jak opublikowałam ten plakat w internecie, to nagle został ogromny odzew i był chyba udostępniony przez każdą możliwą częstochowską gazetę. Niestety nie znajdę tego teraz na Facebooku, ale jeżeli się nie mylę, on przez gazety i mieszkańców był udostępniany ponad 64 razy. A to już było 3 lata temu. To był spory jak na tamten okres.
Czyli zdominowałaś tym plakatem Częstochowy, można powiedzieć.
Na pewno w jakiś sposób przypomniałam o tym, że to się dzieje. I co jeszcze? Ludzie wysyłali mi zdjęcia swoich dzieci, które właśnie zostały, miasto pomogło ludziom, żeby te dzieci były.
To bardzo miłe. To naprawdę
bardzo miłe.
Chwalebne i bardzo miłe. Dobrze. Czy masz jakichś ulubionych artystów plakatu, swoich mistrzów, którzy mieli większy bądź mniejszy wpływ na twoją twórczość?
No to profesor Roman Kalarus, Monika Starowicz. No, bo...
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, ja się mogę pod tym podpisać.
No to są bardzo ważne osoby w moim życiu i mimo, że nasza sztuka jest zupełnie inna, no bo ja jestem taka syntetyczna w tym, co robię. Profesor jest bardzo ekspresyjny, jego plakaty są takie gorące. Moniki są bardzo, bardzo, bardzo sensualne. Moje mówią o seksualności, ale są jednak takie zachowawcze, takie twoje... do oglądania, ale nie dotykania.
Tak. Twoje, Jasiu, są przede wszystkim niebywale subtelne. To jest siła twoich prac, przynajmniej w moim odczuciu.
Nasze.
No dziękuję. Ale żeby nie zamykać się tylko w tym gronie, no to znam też innych plakacistów i bardzo podziwiam. Bardzo, bardzo lubię Tomaszewskiego, szczególnie plakat Henry Moore. No, jak go zobaczyłam pierwszy raz, to się zakochałam, bo zobaczyłam go jeszcze w liceum.
Chciałem przy tym plakacie powiedzieć, że no chyba nie ma lepszego plakatu promującego wystawę rzeźby.
Tak, to prawda.
No tak,
jest to brytyjski, jest to plakat promujący wystawę brytyjskiego rzeźbiarza, bardzo popularnego w latach 50. i 60.
Tak, Henry Moore. Tak. Ja w ogóle też bardzo, bardzo lubię pracę Moora i byłam kiedyś w Portugalii, żeby zobaczyć jego rzeźby i akurat jej nie było.
Ojej.
Bo ją wywieźli gdzieś indziej, to był straszny cios.
Przykro.
Ale odbiłam sobie w Krakowie rok albo 2 lata temu, kiedy była jego wystawa, co było wspaniałe i nawet mam katalog. Świetny, świetny, świetny rzeźbiarz. No lubię plakaty Cieślewicza, bardzo lubię też plakaty Świeżego, ale to już jest takie normalne, prawda, że mówię te nazwiska.
No tak, to są wielcy mistrzowie.
Tak, tak. Teraz w te wakacje byłam na doskonałej wystawie Jerzego Treutlera, no to też król syntezy. Świetne.
Muszę ci powiedzieć, Jasiu,
rozmarzyłam się.
Cała nasza trójka była.
Cała nasza trójka miała przyjemność być w Wilanowie i zobaczyć wystawę Treutlera. No. Masz rację, świetna, świetna wystawa. A troszeczkę zapomniany jednak artysta.
No niestety.
On nie brał udziału w konkursach. No, każdy ma z nas jakiś inny sposób do życia. No nie? Niektórzy są bardzo skromni. Tak, i dopiero ktoś ich musi wyciągnąć, żeby pokazać ten ogrom pracy wykonanej.
To zależy od osobowości, od temperamentu i tak dalej. Tak.
Szczęśliwie na straży pamięci o tych osobach stoi właśnie Wilanów.
Tak. A tutaj jeszcze warto nadmienić, że Treutler był twórcą loga takiej jednej z czołowych marek polskiej odzieży w tamtych czasach, mody polskiej.
Tak,
I logotyp ten przedstawiał jaskółkę.
Mhm. Tak.
No dobrze, to mówiliśmy o tym, że twój styl jest, czy ty w swoim stylu jesteś bardzo delikatna. Więc teraz odnieśmy się do pazura, jaki też masz, bo wiemy, że lubisz grywać w Tekena i chcemy wiedzieć, która z postaci jest twoją ulubioną.
No ja w ogóle, to jest dziwne, że ja lubię grać w Tekena, bo ja nie lubię grać. Ogólnie nie umawiam się z chłopakami, którzy grają na PlayStation.
Czyli tacy nie mają szans, no to panowie, przestańcie grać.
Przykro nam.
Ale chyba, że w Tekena. Ale jeżeli to... No nie będziemy
Tekken.
Się
w to tak. Tylko Tekken, okej. Okay. Tak.
No i właśnie był organizowany turniej dla artystów Tekena. No to ja zaczęłam grać w tego Tekena. Moją ulubioną postacią Leo, która ma bardzo szybkie nogi i bardzo szybkie ręce. I zostałam mistrzem Katowic Tekena.
Gratulujemy.
Gratulujemy. To brzmi godnie.
No, dziękuję. Później już nie grałam.
Częstochowianka mistrzynią Katowic Tekena.
Żaden problem.
Wśród artystów. No.
Nie ma problemu, oczywiście. Literatura jest ci bliska. Wiemy, że czytasz książki. Miałaś ostatnio przyjemność czytać coś interesującego, godnego polecenia?
Tak, w pandemię zaczęłam mieć bardzo dużo czasu na czytanie i uzupełnianie jakichś takich rzeczy, które mnie interesowały, ale ze względu na dużą ilość nauki nigdy nie mogłam się za nie zabrać. No i na pierwszy ogień, nie na pierwszy. No. Jedną z książek, które chciałam czytać, żeby sobie podciągnąć humor, to były Fatalne jaja Bułhakowa i po tytule uznam, że to na pewno będzie jakieś super śmieszne. Nie było.
Były raczej fatalne.
Czyli tytuł nieadekwatny do treści.
No, fatalne. Znaczy, no to by to był bardziej horror, można powiedzieć. Mm-hmm. Może to za dużo powiedziane. I tam były również sceny jak z obrazów Aleksandry Waliszewskiej. Kto zna, albo kto sobie wygoogluje, zobaczy, jaki to jest ciężki klimat. Ale... No i ja te fatalne ja też polecam, bo Bułhakow miał tą lekkość albo ciężkość w pisaniu takich rzeczy bardzo, bardzo zapadających w pamięć. W końcu przeczytałam Proces Kawki i to chyba jest jeden z najlepszych wyborów, no bo główny bohater jest ode mnie niewiele starszy, 3 lata. Mam nadzieję, że ja nie skończę tak w jego wieku jak on. Ale to możliwe, patrząc na to, co się dzieje.
Bądźmy dobrej myśli, że tak się nie stanie. Ja.
No ja też. No ja chciałabym, żeby jednak nie.
Mamy świat do zawojowania. Pamiętaj, to już ustaliliśmy.
No tak. Mamy już trójkę. Przeczytałam do połowy Niemyte dusze Witkacego. I okazało się, że Polacy są zawsze tacy sami, no bo on to napisał w latach 30. zeszłego wieku, a tak jakby pisał o tym, co jest teraz. Więc polecam, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest teraz i co będzie później, no to Witkacy to napisał 100 lat temu. Ale dopiero to zostało opublikowane w latach 70. chyba po jego śmierci już, tak. Z takich miłych rzeczy do czytania, no to może Skok w przestrzeń o Katarzynie Kobro. To jest takie całkiem takie, żeby sobie przyjąć. Żeby przyjąć i podenerwować się na Strzemińskiego.
To dobrze byłoby o niej przypomnieć, bo osobiście gdybym miał jakkolwiek pozycjonować ją, to zawsze będzie ponad Strzemińskim.
W moim odczuciu
przynajmniej.
Ona to w ogóle to była bardzo mocna para. No, oni jako para to była siła, trzeba powiedzieć. Chociaż no Strzemiński miał. Ach, dobra, to nie o tym rozmowa. No, polecam. Nie będę wam mówić.
O Strzemińskim jeszcze kiedyś porozmawiamy.
Tak. Nie będę mówiła o książkach teoretycznych, w których jestem bardzo, bardzo zakopana do doktoratów, bo to już nie jest takie. To jest interesujące, ale może nie dla wszystkich.
Traktujesz to jako poniekąd też narzędzie naukowe pewnie na chwilę obecną.
No, do pracy. Ale przyjemną pracę. Czytanie o książkach, książek jest spoko.
Tak,
polecamy oczywiście. Literatura górą.
Tak.
Przewinął się już dzisiaj temat Pracowni 207. Ty zadebiutowałaś w roli kuratorki wystawy profesora Kalarusa. I chcieliśmy się dowiedzieć, jak do tego doszło, jak wspominasz te doświadczenia.
To doświadczenie było wielkie.
Jak i sama wystawa.
Wystawa wielkiego człowieka z wielkim dorobkiem. No ale jak to się stało? No, byliśmy w pracowni 207 i jakoś w rozmowie wyszło, że chętnie się tego podejmę. To był mój debiut kuratorski, bo wcześniej byłam kuratorką do połowy, ponieważ zaczęliśmy robić wystawę związaną z książką Dobrze Zaprojektowaną. To jest taka konferencję na Akademii, no ale do tej wystawy ostatecznie nie doszło, no bo stała się pandemia. I dopiero byłam, tak jak mówiłam, do połowy kuratorką i tutaj mogłam się wykazać jako całość kuratorki, która przejrzała prawie 5 tysięcy prac, wybrała prawie 400 na ekspozycję w rondzie. No to był ogrom pracy, ale to była praca niesamowicie przyjemna, bo wydawało mi się, że znam profesora, ale ja dopiero go zaczęłam poznawać, kiedy przeglądałam te wszystkie genialne dzieła i ogrom tych dzieł. Przecież ten człowiek żyje tylko 69 lat, a zrobił tyle rzeczy. A jestem pewna, że nie widziałam wszystkich.
Tak, to prawda. Profesor Roman Klarus to bardzo płodny artysta.
Tak.
Czym świadczyła ta wystawa?
Tak.
No, w rondzie sztuki.
Zaczynając od plakatu.
Niech żałuję.
Tak. Ale dodam zdjęcia niedługo. Niedługo dodam zdjęcia z tej wystawy. Ale może jeszcze powiem troszkę, co tam było, bo to nie były same plakaty. Tam oprócz plakatów były oryginały prac profesora, była scenografia, były kolaże, było projektowanie graficzne, ilustracje, okładki płyt, wszystko. Po prostu profesor potrafi zrobić wszystko i wszystko robi na najwyższym poziomie.
Taką ciekawostką, którą ja na przykład bardzo cenię na wystawach, to były matryce drzeworytnicze.
Tak. Wyeksponowaliśmy 3 koło odbitek. No to była ciekawa wystawa. Mam nadzieję, że uda się powtórzyć.
Zgadzamy się, to była świetna wystawa, aby więcej takich wystaw. Ja ci powiem szczerze, że nawet ona przebiła, bo taką ostatnią, która mi się bardzo podobała, to była wystawa Romana Cieślewicza i jego żony drugiej, Chantal Petit. Jeżeli dobrze wymawiam, bo to tak trzeba akcentować po francusku, nie wiem, czy mi to wyszło, no ale nieważne. No, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, no ja uważam, że profesora wystawa była jeszcze lepsza.
No, ja sobie wzięłam troszkę za punkt honoru, żeby dorównać tej wystawie Cieślewicza, no bo tam kurator i aranżer też po prostu wykonali genialną robotę.
To prawda.
To cieszę się, że porównujecie te dwie wystawy, no bo to dla mnie wielka przyjemność tego słuchać.
Kawał dobrej roboty, Jasiu, możesz być z siebie dumna.
Dzięki.
I bardzo ci dziękujemy za tą wystawę, bo
nie, to profesorowi trzeba podziękować, bo on to wszystko zrobił.
To już dziękowałem także. Na szczęście mam to za sobą.
Na szczęście
ja tam z profesorem mogłabym rozmawiać. Jak rozmawiam przez telefon, to czasami rozmawiamy po 1,5 godziny i nie możemy się nagadać.
To świadczy, że macie dużo wspólnych tematów. Jest o czym rozmawiać. Dobrze, patrząc w przyszłość, co planujesz dalej? Czy masz jakieś pomysły, projekty, których się podjęłaś lub które zamierzasz dopiero zacząć?
Tak, jest tego teraz dużo. Nie wiem, od czego zacząć. No bo z takich rzeczy, które już się dosyć wydarzyły, no to rozpoczęłam cykl malarstwa, który mam nadzieję uda się niedługo wystawić. Zaczynamy startować takim magazynem jednym w Warszawie, ale tutaj jeszcze troszkę musimy poczekać, żebym mogła coś o tym powiedzieć więcej. Niedługo też ukaże się drugi numer papieru Akademii Sztuk Pięknych, którym będę jedną z dwóch dyrektorek artystycznych razem z Maciejem Cholewą. Dzieje się. O, wiem, coś, co mi ostatnio sprawiało najwięcej przyjemności. Robiłam okładkę, jeszcze ta książka nie wyszła, więc nie mogę o niej powiedzieć nic bezpośrednio. Robiłam okładkę do książki, uwaga, o wszystkim, o czym ja robię swoje prace, czyli o seksualności, wstydu i lęku. Nie wiem, czy to wymawia tak, lęku. No. I to zobaczycie pewnie jakoś za miesiąc.
No to czekamy z niecierpliwością.
No dobrze, to skoro tak wybiegamy w przyszłość, powiedz, czego życzysz polskiemu plakatowi?
Pomyślności, zdrowia.
100 lat.
100 lat.
Nie, no
więcej. co życzę, to żeby plakaciści polscy mieli jak najwięcej zamówień, bo jak są zamówienia, to plakaciści mogą działać i nie muszą iść do normalnej pracy.
Oto.
Mogą być tak zwanymi etatowcami w tym, w czym się czują najlepiej.
No. I wydaje mi się, że jeżeli polski plakat będzie żył i znowu wróci na ulicę i też będzie funkcjonował na Facebooku, to nasze społeczeństwo będzie otoczone ciekawymi i pięknymi rzeczami. A to jest bardzo ważne, żebyśmy otaczali się rzeczami, które nas w jakiś sposób inspirują. To życzę.
My tego też życzymy polskiemu plakatowi. Jasiu, a teraz jeszcze na koniec powiedz nam proszę, gdzie moglibyśmy zapoznać się z twoją twórczością, a też gdzie jest możliwość kupienia twoich projektów?
No to jest kilka platform, gdzie można zobaczyć to co robię. Można wejść na moją stronę internetową, która jest moim imieniem i nazwiskiem .pl. Prezentuję niemal każdą gałąź mojej działalności. Koło plakatu jest malarstwo i książka i ta ilustracja, która według mnie też jest plakatem. Kupić pracę można na Etsy albo pisząc do mnie wiadomość prywatną. No na Etsy po prostu można to kupić jak w sklepie, to jest taki portal międzynarodowy, sprzedażowy. No i co? No i chyba najfajniej obserwować mnie na Instagramie, bo dodaję śmieszne instastory.
Dobrze, to zapraszamy wszystkich na stronę www.joannaambros.pl.
I na Instastory.
I na Instastory,
tam są mądrości.
Tak, tobie życzymy, Jasiu, jak najwięcej ciekawych projektów i realizacji w tym, co zamierzasz.
No ja wam bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo, bardzo, bardzo było mi miło i byliście świetnie przygotowani, super, dzięki.
Nie wiem, ale dziękujemy.
Rozmawiało się bardzo miło, bardzo przyjemnie.
Dziękuję. Dobrze, zatem dziękujemy ci, Jasiu.
Dziękujemy ci.
Wszystkiego dobrego.
To pa.
Pa, pa.
Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych podcastów.